Witam Was serdecznie na tym pierwszym naszym wprowadzeniu w rekolekcję. Najpierw kilka słów takich wprowadzających w ogóle w rekolekcję. Myślę, że to ma znaczenie. Najpierw pamiętajmy, że czas rekolekcji jest czasem szczególnym. Szczególnym ze względu na Boże działanie. To znaczy, że Bóg w historii zbawienia ma także wyznacza pewne szczególne miejsce i szczególne wydarzenia, w których chce się objawić nam. Jeśli my w tym momencie odpowiadamy na to zaproszenie, no to dochodzi do tego misterium szczególnego spotkania między nami a Bogiem. No, czas rekolekcji jest czasem, który Bóg wyznaczył i który my, na który myśmy odpowiedzieli. Każdy oczywiście w różnym stopniu, w zależności od tego właśnie, jaka jest odpowiedź naszego serca, no to na tyle jesteśmy otwarci na przyjęcie tego daru. Ale na to chciałbym zwrócić uwagę, że skoro jesteśmy tutaj fizycznie, to jest już odpowiedź, owszem, ale żebyśmy nie zmarnowali czasu łaski. To znaczy czasu, który Bóg daje. To znaczy, żeby odpowiedź była hojnym sercem. W jakim sensie? W takim sensie, żebyśmy najpierw pamiętali, że wszystko, co się wydarza tutaj, ma swoje znaczenie właśnie jak gdyby okryte takim szczególnym płaszczem, okryte takim szczególnym światłem. Opatrznościowe znaczenie. W tym sensie, że służy nam do kształtowania naszych postaw, naszego serca. Wszystko, co się wydarza. To znaczy również takie wydarzenia niepozorne, jak to, że coś się tam wydarzyło, coś tutaj, nie wiem, potknąłem się na przykład i zwichnąłem nogę, to również może mieć znaczenie szczególne. Tam coś też będzie działał w taki sposób, oby się tak nie stało oczywiście. Ale również tego typu wydarzenia, jeśli tak można powiedzieć z uśmiechem, ale bardzo poważne. Wydarzenia związane na przykład z tym, że z relacjami między nami. Wydarzenia takie, które są centralnymi aspektami naszych rekolekcji, jak Eucharystia. Właśnie to, że obecność, jestem, biorę udział. Wszelkie wydarzenia, żebyśmy na to mieli wrażliwość taką, że to jest czas, w którym dokonuje się nasza przemiana. I może się ona dokonać o tyle, o ile ja się otworzę na to, hojnym sercem. Centralnym aspektem, centralnym wydarzeniem naszej rekolekcji jest Eucharystia. I o tym zawsze sobie pamiętajmy, będziemy do tego wracać też podczas nauczeń wyraźnie. Druga rzecz to właśnie nauczania i adoracja. Oczywiście nauczanie ma swoje znaczenie, natomiast bardzo bym chciał, aby nie pozostało tak, że nauczanie jest, a potem na przykład no, są zajęcia, że nie zostaje z tym nauczaniem i z tym, co się dzieje, również podczas rekolekcji, na osobistym spotkaniu z Chrystusem na adoracji. Żeby nie było tak, że rekolekcje się dzieją swoją drogą, pewne rzeczy się wydarzają, ale ja nie przychodzę z tym do Chrystusa. Ja, już konkretnie, ja jako żywa osoba, żywy człowiek, moje serce do Pana. Stąd zasadniczą rzeczą po Eucharystii, oprócz nauczeń ma spotkanie nasze osobiste z Chrystusem na adoracji. Kaplica jest otwarta również w innym czasie. Nie wszyscy będą mogli może być na adoracji od razu po nauczaniu ze względu na posługę, ale żeby nie stracić tego czasu na spotkanie z Chrystusem tutaj, przed Nim. Niech to będzie choćby, ja powtarzam, choćby minimum pół godzinki. Jest idealnie, gdyby to była godzinka, ale choćby pół godzinki. To nie jest tylko tak, że pewne rzeczy związane z tym, co odkrywamy, z formacją, że one się dzieją przez to, że ja się dowiedziałem, usłyszałem na konferencji, to zdecydowanie za mało. Oczywiście, że coś z tego pozostanie, ale żeby to zapadło głęboko, o to potrzeba mojego czasu spotkania z Bogiem. Ja po każdym wprowadzeniu podam Wam tekst, który będzie nam służył do medytacji. Innymi słowy, nauczanie nie będą w sensie ścisłym nauczaniem. To będzie wprowadzenie do medytacji. Właśnie dlatego, że spotkanie z Chrystusem dokonuje się wtedy tutaj przed Nim, wystawionym na Świętym Sakramencie lub po prostu obecnym w tabernakulu. A na medytacji co medytować? Oczywiście, to już taka też drobna uwaga, ale istotna. Na medytacji zatrzymać się nad tym, co już mnie wprowadziło podczas na przykład wprowadzeń przy nauczaniu. To już jest wprowadzenie w medytacji. Zauważmy, a więc to już jest wejście na spotkanie z Chrystusem. Dlatego dobrą rzeczą, najlepszą jest idealnie być na spotkaniu, na adoracji tuż po nauczaniu. Wtedy jest jeszcze żywe we mnie to, co usłyszałem. A więc to już sobie podjąć na medytację. I oczywiście ten tekst, który zostanie poddany do medytacji. Natomiast zatrzymać się nad tym, co mnie poruszyło. Może być tak, że kogoś coś tak poruszyło podczas na przykład wprowadzenia, że i widzi to wyraźnie w sobie, to wtedy zatrzymać się nad tym. Nie ma konieczności wtedy, że tak powiem, na siłę przychodzić do tekstu medytowanego. On ma nam rzucić światło. Jeśli rzuci, dobrze. Jeśli natomiast pozostają pewne rzeczy, które jakoś mnie dotknęły podczas prowadzenia, to przy tym być z Panem. Nawet przez całą godzinę. Nie muszę wiele. Jak coś jest, to zatrzymać się nad tym. Tematy, które będziemy poruszali na obecnych rekolekcjach. Temat jest prosty. Dwa słowa. Żyć Eucharystią. Właśnie tak. Żyć Eucharystią. To ma swoje znaczenie. Nie tylko Eucharystia, jeśli można tak powiedzieć, ale to od naszej strony. To jest centrum, natomiast żeby nam pewne rzeczy nie umknęły, stąd to słowo żyć Eucharystią. Przy tych tematach rekolekcji najpierw pierwsze dwa tematy będą bardziej teologiczne. Tu będzie dużo treści teologicznych, choć nie tylko, ale w gruncie rzeczy tak. Natomiast potem bardziej akcent położę na właśnie to słowo żyć Eucharystią. Potrzeba nam pewnego wprowadzenia, pewnej mistagogii. My już jesteśmy ochrzczeni, stąd to mistagogia, wprowadzenie w misterium. Potrzeba, żebyśmy mieli świadomość, co się wydarza. Jednocześnie ta świadomość tego wprowadzenia trzeba, żeby była realizowana w życiu. Stąd dalsze tematy będą bardziej dotykały pewnych postaw, jak mówił Jan Paweł II, postaw eucharystycznych. Żeby życie stało się życiem eucharystycznym. Tak jak Maryja żyje życiem eucharystycznym przy święcie. Przechodząc już bezpośrednio do naszego wprowadzenia w tą obecną medytację. Ta medytacja będzie skupiała się na dwóch takich określeniach, które wyraźnie w tradycji wyrosły jako określenie Eucharystii i są bardzo obecne w nauczaniu Kościoła. Współczesne na przykład. Soborowe, bardzo wyraźnie. Chodzi mianowicie o Eucharystię jako uobecnienie, to jest jedno takie słowo klucz, i jako pamiątka. Uobecnienie misterium paschalnego i pamiątka tegoż misterium. W gruncie rzeczy te słowa są ze sobą bardzo spójne. Tego dotkniemy przy obecnym wprowadzeniu. Natomiast zanim wejdziemy w temat związany z Eucharystią, żeby uchwycić właśnie Eucharystię jako uobecnienie misterium paschalnego, dobrze jest popatrzeć z perspektywy całej historii zbawienia na to, jak Bóg działa, co czyni. Mianowicie, jak widzimy od początku historii zbawienia, Bóg wchodzi w relację z człowiekiem, działa. On się objawia przez to, co czyni i przez to, co mówi. Te słowa wyjaśniają czyny, czyny rzucają światło na słowa. I w historii zbawienia było wiele różnych takich wydarzeń, istotnych. To, że Bóg przemówił do Abrahama, bardzo istotne wydarzenie. To, że potem mówił przez proroków do narodu wybranego, ogromnie ważne wydarzenie. Natomiast najważniejszym wydarzeniem, które Bóg uczynił, to jest to, że kiedy Chrystus stał się człowiekiem. To jest ten moment, w którym była pełnia czasu. I wtedy, uwaga, również jak gdyby jest pewne wchodzenie na górę. Mianowicie, to Łukasz to pięknie ukazał, teologicznie właśnie. Kiedy Chrystus działa, też pewne wydarzenia oczywiście mają znaczenie zbawcze. On objawia to, kim jest Ojciec, kim On jest. Kim my jesteśmy dla Niego. Natomiast widać, że On zmierza ku czemuś. Ku Jego godzinie, jak to nazwał w Ewangelii Jana. Tą Jego godziną jest godzina, w cudzysłowie godzina, moment. Chodzi oczywiście o to wydarzenie, które nazywamy misterium paschalnym. Czyli moment, od czasu, kiedy niejako podchodzi do ogrodu Getsemani, i potem właśnie męka, cierpienie, męka, śmierć, pogrzebanie, zmartwychwstanie, zasiadanie po prawicy Ojca, zesłanie Ducha Świętego. Moi drodzy, to jest, żebyśmy... To trzeba wyłapać, to trzeba mieć w sercu i w umyśle oświeconym wiarą. Najistotniejsze wydarzenie w historii wszechświata, to jest misterium paschalne Jezusa. Nie ma ważniejszego wydarzenia. Nie ma większego wydarzenia w historii wszechświata. Niektórzy z ojców Kościoła mówią nawet, cóż by znaczyło stworzenie, gdyby nie było nowego stworzenia. Pod pewnym względem mają rację. Nowego stworzenia, czyli misterium paschalnego. Pod pewnym względem mają rację, bo inaczej stworzenie by się stoczyło w piekło, które byśmy sami sobie przygotowali. I co by nam z tego było, mówią niektórzy ojcowie Kościoła. Bóg uczynił coś niebywałego przez to misterium paschalne, które my znamy bardzo dobrze. Nie ma większego wydarzenia w historii wszechświata. Od początku stworzenia aż do drugiego przyjścia Chrystusa nie ma. To jest centrum, to jest pełnia czasów. Pełnia, Chrystus mówił. Czas się wypełnił. Ja pamiętam, że kiedyś w spotkaniu, w nauczaniu dla młodych, tak mi się nasunęła taka myśl, w związku z tym, że czasami mają różne pytania młodzi, szczególnie. Ktoś tam z nich jakoś był zainteresowany, czy kilku, nie pamiętam już dokładnie, tak zwanym jakimiś cywilizacjami pozaziemskimi. To młodzi. No i tutaj pojawiło się dla nich pytanie, no a jak to, a jeśli są jakieś cywilizacje pozaziemskie, to co? To Pan Bóg tam nie działa? Jeśli to jest ze szczerego serca, młodzi pytają ze szczerego serca, nawet jak pytają, że tak powiem w cudzysłowie, jeśli tak można powiedzieć, zaczepnie, to trzeba szanować takie pytania. Ich trzeba szanować. Pytania czasami mogą być różne. Ale ich tak. I zobaczyć w tym taki płomyk chociażby. Natomiast jeśli dobrze się przyjrzeć temu pytaniu, to ono jest doskonałe pod pewnym względem. No jeśli istnieją cywilizacje pozaziemskie, to czy Pan Bóg tam nie działa? Jak najbardziej. A gdzie dokonał największego wydarzenia w historii wszechświata? Tu, na ziemi, w Palestynie. Za czasów Poncjusza Piłata. Kiedy Chrystus został umęczony, umarł i pogrzebany. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca. I zesłał Ducha Świętego. Nie ma w historii wszechświata większego wydarzenia niż to. I gdyby miało nawet tak być, że odkryjemy jakieś cywilizacje pozaziemskie, to będziemy głosić dokładnie to samo, co głosili pierwsi chrześcijanie, kiedy szli do Cesarstwa Rzymskiego. I co głosili pierwsi chrześcijanie, kiedy odkrywali nowe kontynenty, jak Ameryka. Gdzie wcześniej nigdy nikt nie mógł słyszeć o Chrystusie. Będziemy głosić dokładnie to samo. Najważniejsze wydarzenie w historii wszechświata. I teraz, mając to przed oczami, właśnie, kroczek. A to w takim razie, co się dzieje na Eucharystii? Kiedy my mówimy, że Eucharystia jest szczególnym darem. Otóż właśnie o swojej ostatniej encyklice, Jan Paweł II, encyklika Ecclesia de Eucharistia Vivit, Kościół żyje z Eucharystii. W swojej ostatniej encyklice Jan Paweł II używa tego słowa, którego dzisiaj, na którym się dzisiaj zatrzymamy, jako jednego z określeń Eucharystii. Że Eucharystia jest uobecnieniem. Czego? Uobecnieniem tego misterium paschalnego. Króciutko przeczytam. Dosłownie jedno zdanie. Eucharystia nie jest tylko przywołaniem tego wydarzenia, misterium paschalnego, którego dokonał Jezus Chrystus oczywiście, lecz jego sakramentalnym uobecnieniem. Numer 11 w encyklice. I to jest to. To jest słowo klucz, które się pojawia w nauczaniu Kościoła. Uobecnienie. Obecność. To znaczy co? Otóż to znaczy to, że jako wierzący, kiedy my przychodzimy, żeby się spotkać i celebrować Eucharystię, to my nie przychodzimy celebrować jakiegokolwiek wydarzenia. To nie chodzi tylko o to, że my sobie przypominamy w takim sensie, kiedyś miało miejsce takie wydarzenie. Najważniejsze wydarzenie w historii wszechświata. Kiedyś Chrystus umarł i tak dalej. Nie. To nie jest tylko tak. To jest właśnie spotkanie na Eucharystii jest miejscem, można tak powiedzieć, przestrzenią, w którym staje się obecne to, co się wtedy tam wydarzyło. Ja będę czasami, właśnie ze względu na to, żeby mieć tak ugruntowane wprowadzenie, ja będę czasami odwołał się bezpośrednio do tekstów nauczania Kościoła. A więc posłuchajcie, co na ten temat na przykład mówi katechizm Kościoła katolickiego. To jest numer 1085. Misterium paschalne jest to wydarzenie rzeczywiste, które miało miejsce w naszej historii. ale jest ono wyjątkowe. Ponieważ wszystkie inne wydarzenia historyczne występują tylko raz i przemijają. Znikają w przeszłości. Misterium paschalne Chrystusa przeciwnie. Przekracza wszystkie czasy i jest w nich, uwaga, stale obecne. I dalej Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: wydarzenie krzyża i zmartwychwstania trwa. To jest podkreślenie w katechizmie. I pociąga wszystko ku życiu. Wydarzenie paschalne trwa. Ono jest obecne. Inny tekst z encykliki. W tym darze, w Eucharystii, Jezus Chrystus przekazał Kościołowi nieustanne uobecnianie się tej tajemnicy paschalnej. I jeszcze jeden tekst, też z encykliki. Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i dokonuje się dzieło naszego odkupienia. I dalej papież zauważa, bardzo trafna uwaga, no intuicja wiary. Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, ofiarę Eucharystii, ofiara misterium paschalnego, która się obecnie na Eucharystii. Ofiara ta ma do tego stopniu decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca, i tu podkreślenie Jana Pawła II, dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. Chrystus celebrował Eucharystię przed złożeniem misterium paschalnego. Właśnie dlatego, że to misterium paschalne ma tak ogromne znaczenie dla nas, że Chrystus chciał, żebyśmy byli w nim obecni. I zanim złożył prawdziwie to misterium, złożył siebie w ofierze w misterium paschalne, zanim się ono dokonało, Chrystus, że tak powiem, upewnił się, żeby apostołowie i potem my wszyscy, żebyśmy mogli w nim uczestniczyć. Innymi słowy, chodzi o co? Chodzi właśnie o to, że nie jesteśmy jak widzowie. My jesteśmy, to nie jest wydarzenie, które miało miejsce, nie wiem, jak bitwa pod Termopilami na przykład, jeśli ktoś zna historię. Była, minęła, jakieś tam konsekwencje miała. Nie. Eucharystia oznacza, że jeśli tak można powiedzieć, znowu taki przykład, który też w różnie można słyszeć w różnych nauczaniach, dla dzieci może nawet, myślę, że może wielu słyszało już. Eucharystia to jest, jak gdyby wchodzimy jakby w wehikuł czasu, jeśli można użyć właśnie takiego określenia. Zostajemy my przeniesieni w ten czas, w to wydarzenie, w te miejsca, w którym rzeczywiście dokonuje się misterium paschalne. A mówiąc jeszcze, że tak powiem, bardziej ściśle teologicznie, wchodzimy w przestrzeń, gdzie Bóg sprawia, że te wydarzenia stają się obecne tu i teraz. Nie tylko, że my przeniesieni w tamte wydarzenia. To jest słuszne, natomiast jest pewien niuans ważny w tym, że to jest ruch jakby jeszcze w drugą stronę. Nie, Duch Święty sprawia, że to wydarzenie staje się obecne tu i teraz. Chrystus umiera na krzyżu. W cudzysłowie. Chrystus składa siebie z ofierze. O, może tak należałoby powiedzieć. Teraz. Chrystus zmartwychwstaje teraz. To się dzieje, ja w tym uczestniczę. To znaczy, zauważcie, jaki Bóg, i to jest ten dar. To nie jest tak, że ktoś może powiedzieć, gdybym ja był wtedy, mógłbym uczestniczyć w największym wydarzeniu w historii wszechświata. Otóż Bóg mówi, możesz. Możesz uczestniczyć w największych wydarzeniach w historii wszechświata. I to się dzieje na Eucharystii, bo te wydarzenia się tutaj dzieją. Teraz się dzieje to, że Chrystus jest w ogroju, jak sprawujemy Eucharystię, że Chrystus jest w ogrojcu. Teraz się dzieje to, że ofiaruje siebie. Teraz się uobecnia to, że był biczowany. Teraz on składa siebie w ofierze, tak jak składał wtedy na krzyżu. Teraz się dzieje to, że on zmartwychwstaje. To się wydarza jakby. Uobecnia to misterium nowego życia. Dla mnie, Oczywiście Chrystus raz na zawsze. Natomiast mocą Jego Ducha to się dzieje. Do tego stopnia, że można powiedzieć, że i tak się mówi, że ofiara, którą złożył Chrystus na krzyżu i Eucharystia, to ta sama ofiara. Tylko, że tam dokonana krwawo, a tu ona się uobecnia bezkrwawo. Ale to jest wszystko to samo. Kilka rzeczy, które, żeby nam, że tak powiem, teraz wejść w to, bo to jest słowo klucz. Jeśli ja, i to dlatego Eucharystia jest rzeczywiście największym darem, jaki otrzymaliśmy. Nie tylko, że Chrystus złożył siebie w ofierze, misterium paschalne, historyczne. Ktoś by mógł powiedzieć, no tak było, wydarzyło się. Ale dzięki Eucharystii to trwa. Ja w tym uczestniczę. Nie tylko jako widz. To się dzieje. I pamiętajmy, w całym misterium paschalnym, tutaj kilka takich uwag, które mają znaczenie. Dlaczego ja mówię całe misterium paschalne? Może to należałoby podkreślić. Bo czasami gdzieś dzieje się, to jest pułapka, to może nas sprowadzić na takie tory, które mogą być bardzo, które mogą zatrzymać, które mogą przestraszyć. Czasami jak się mówi misterium paschalne, to potocznie, mam wrażenie, myślę, że jest to dobre wrażenie, potocznie rozumie się to misterium śmierci Pana Jezusa, męki i śmierci i kropka. Otóż nie. Misterium paschalne to jest misterium, to jest zaledwie jedna, męka i śmierć to jest zaledwie jedna część tego misterium. To jest zaledwie jeden aspekt, jeden wymiar. To jest schodzenie w dół, a misterium paschalne to więcej, to jest życie. Misterium paschalne to jest najpierw te aspekty, owszem, i jednocześnie, i tego nie wolno rozdzielać, bo się wtedy człowiek pogubi i diabeł będzie za to łapał. Misterium paschalne to męka, śmierć, oczywiście, śmierć, wstąpienie do otchłani i jednocześnie Jego zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, zasiadanie po prawicy Ojca i zesłanie Ducha Świętego. To jest całe misterium paschalne. I dlaczego to jest ważne? Bo inaczej, jeśli nam zostanie w pamięci, gdzieś w sercu tylko to, że chodzi o mękę i śmierć, to bardzo łatwo diabeł za to złapie i powie, o, misterium paschalne, masz uczestniczyć w misterium paschalnym, to takie ciężkie, będzie tak ciężko, tak trudno, a ciągle tylko o cierpieniu, a ciągle tylko o trudzie. I jak łatwo można się na to złapać. Kiedy mówimy, że Eucharystia jest obecnie misterium paschalnego, to my mówimy o zwycięstwie, o życiu, o pięknie, o takich relacjach, które nie mają końca, pięknych relacji. O takim zwycięstwie, które przewyższa wszystko, otarta wszelka łza. To jest to, co celebrujemy. Oczywiście, że żeby wejść w to misterium życia, no nie ma innej drogi jak przez krzyż i śmierć. Tak jest. Natomiast jak święci zauważają, Edyta Stein na przykład. Święta Teresa Benedykta od krzyża. Tytulację sobie wzięła właśnie od krzyża. Ale ona dobrze rozumie krzyż. Wielokrotnie mówię, krzyż jest bramą. To nie jest cel, do którego nas Chrystus prowadzi. To jest jedyna brama, wąska. Po ludzku przez nią nie przejdziesz. Jedyna brama, ale do życia. I to jest to. Dlatego trzeba bardzo o tym pamiętać. To się uobecni. Życie się mi uobecni. Wszystko, co Bóg nam dał, wszystko jest mi dane. Tutaj na Eucharystii. Całe misterium. A więc innymi słowy, jak przychodzę na spotkanie z Chrystusem na Eucharystii, to jest spotkanie rzeczywiście z żywym Chrystusem. On jest realnie prawdziwy. Wszystko jest mi dane na Eucharystii. Dosłownie wszystko. Bóg niejako nie ma nic więcej, żeby dać, jeśli tak można powiedzieć. Wszystko siebie ofiarował. Jest mi to dane na Eucharystii. Otrzymuję Chrystusa. Otrzymuję dar zbawienia. Już teraz. Ja już teraz mogę żyć tym życiem, którym będę żył w niebie. Już teraz. Zaczyna się to od głębi. Ale tak jest. Zdumiewające, jak Jan Paweł II pisze też właśnie w encyklice Eklezja tej Eucharystii, że dla tych, którzy karmią się Eucharystią, oni nie muszą czekać na życie, że tak pełnią życia dopiero po śmierci. Już mogą nim żyć. Oczywiście pośród trudów i prześladowań, jak najbardziej. Ale już. Oczywiście przyjdzie czas, kiedy w pełni się to stanie. Owszem, przy drugim przyjściu Chrystusa. Natomiast już ja mogę mieć tą wieść, już ja mogę mieć smak tego życia. Dalej, na Eucharystii, zauważmy, na Eucharystii to jest uobecnienie misterium paschalnego. To znaczy co? Tutaj się dzieje, wydarza, uobecnia zesłanie Ducha Świętego. Cała Pięćdziesiątnica, o której czytamy, ona się tutaj uobecnia przy celebrowaniu Eucharystii. Chcesz się otworzyć na dary Ducha Świętego? Patrz, jak uczestniczysz w Eucharystii. To się tutaj uobecnia. Wszystko. Dary i charyzmaty, którymi ktoś chciałby posługiwać. Proszę bardzo, ale to tu bije źródło. I na tyle, na ile ja się otworzę na uczestnictwo w Eucharystii, na tyle się otworzę na wszelkie inne dary. Wszystko jest mi dane tutaj. Tak naprawdę Bóg już nam dał wszystko. Wszystko. Dosłownie, do nas należy tylko przyjąć ten dar. To tylko w cudzysłowie. Ale taka jest prawda. Wszystko otrzymaliśmy. Jest nam to wszystko dawane. Popatrzcie, w jaki prosty i pokorny sposób. I ile trzeba pokory i prostoty, żeby uczestniczyć w takich wydarzeniach. Ale to jest największe wydarzenie w historii wszechświata. I wszystko jest mi ofiarowane. Całe niebo. Więcej niż niebo. Sam Pan Chrystus. I teraz otworzę cię, żeby przyjąć. Trud nasz polega właśnie na tym tylko, żeby się otworzyć. W gruncie rzeczy jest to bardzo niewiele. W gruncie rzeczy jest to coś bardzo prostego. Tak proste i także, jak można by powiedzieć, jak uśmiech dziecka. Otwiera. Przestrzeń, perspektywy. Przy normalnej ludzkiej wrażliwości tak jest. No właśnie, ale dla nas złamanych przez grzech to jest bardzo trudne. To wymaga. No i to i wymaga rzeczywiście. I, że to otwarcie w nas będzie wymagało, że to misterium paschalne, w którym ja uczestniczę w Eucharystii, że trzeba, żebym ja w nie wszedł jako uczestnik w moim życiu. I właśnie to jest związek. Żyć Eucharystii. Eucharystia jest życie. Po ludzku wiemy, no to jest znowu złamanie naszej ludzkiej natury, że my możemy uczestniczyć w Eucharystii. Że naprawdę wszystko mamy przed sobą. A możemy się na to nie otworzyć. Zupełnie. Zupełnie. To może być troszkę tak, jak człowiek rozważa misterium paschalne i właśnie w życiu chce nim żyć, to zauważy. No popatrzcie na rozważania Drogi Krzyżowej. Popatrzcie, ile osób było przy Chrystusie wtedy. Ile? Tłumy. Tłumy. A kto uczestniczył w nim, w tym misterium? Największe wydarzenie. No. Kto był blisko jego serca? A przecież byli tuż przy nim. Szymon z Cyreny. Zauważmy, jak on na początku uczestniczy w tym misterium. To też bardzo dobre wydarzenie. On jest w samym bliziutko Chrystusa. Najbliżej. Bliżej fizycznie niż Maryja. Niesie z nim krzyż. Ona by może bardzo pragnęła jako kobieta. Nawet, żeby wziąć za niego. Ale też nie zrobiła tego kroku. To jest Maryja. Misterium. Jak Jezus mówi, jak Jezus nic nie mówi, to stoi. Kto inny zaproszony do tego misterium? Ona daje pierwszeństwo. I Szymon idzie i co? Z radością poszedł? Przymuszony, żeby uczestniczyć w największym wydarzeniu w historii wszechświata. I jak w nim uczestniczy? Choć jest tak bliziutko. Jak się otworzy? Dzięki Bożej łasce jest tak, że tradycja nam mówi, że w trakcie niesienia krzyża. Właśnie to jest to. W trakcie niesienia. Przymuszony. Nie chce. Absolutnie. Ale w trakcie dokonuje się pewna przemiana i Bogu niech będą dzięki. I tu chodzi o to teraz, przy otwarciu się na działanie właśnie Bożego misterium Eucharystii w nas. Uczestniczy teraz w trakcie. Bóg zna dobrze nasze serce. Potrzeba czasu, żeby to misterium gdzieś do mnie, we mnie zapadło. To jak kropla po kropli. Jak ta oliwa właśnie żywa, która jest symbolem Ducha Świętego. Musi przeniknąć. Jak ten zaczyn w cieście, potrzeba czasu, żeby nadał smak całemu ciastu. Jak to ziarno, które zasiane, potrzebuje czasu, żeby wzrosnąć, żeby wydało owoce. Wszystko jest mi dane w taki prosty sposób. Wystarczy, że będę na Eucharystii. Wszystko się uobecnia tu. To oznacza uobecnienie. To nie jest tak, że kiedyś gdzieś się wydarzyło. To się dzieje. Pozwólcie, że powtórzę jeszcze raz. To jest stwierdzenie, można krótko powiedzieć, soboru trydenckiego. powtórzone zresztą przez papieża i przez katolicy Kościoła katolickiego, że ofiara, że Eucharystia i ofiara Jezusa Chrystusa to jest jedna i ta sama ofiara. Tam w sposób krwawy, tutaj nie. Ofiara i zmartwychwstanie, i życie. I to celebrujemy. Do takiego stopnia, że w liturgii to czasami widać przepięknie, jak się przyjrzymy. W Wielki Czwartek na przykład, jak jest liturgia Wielkiego Czwartku, ustanowienia właśnie Eucharystii, to przy konsekracji, tuż przed konsekracją, dosłownie w samym centrum, serce Eucharystii, padają takie słowa. On to w dzień przed męką, za zbawienie nasze i całego świata, to jest dzisiaj, wziął chleb swoje, święte i czcigodne ręce i tyle. Ktoś powie, jak to no dzisiaj? No, my tak to rozumiemy dzisiaj, a to w tym sensie, że my dzisiaj wspominamy to, że on wtedy wziął. Nie. To jest liturgia. Dzisiaj. To się dzieje teraz. Moi drodzy, jak my słyszymy czasami newsy, takie inne wydarzenie, wielcy tego świata biorą udział w takich wydarzeniach, tworzą historię świata. No tworzą, no, ale jak to Pan Bóg sam wie. Natomiast Bóg jest tak mądry i tak dobry, że potrafi najmniejszym prostaczkom dać możliwość udziału w najważniejszych wydarzeniach, które utrzymują świat istnienia. Eucharystia dzięki temu, że jest uobecnieniem misterium paschalnego, trzyma świat w istnieniu, inaczej by się to wszystko rozsypało. Człowiek by się stoczył naprawdę w piekło, gdyby nie Eucharystia, gdyby nie misterium paschalne, które jest uobecnione na Eucharystii. Tak to można w sensie ścisłym powiedzieć. Gdyby nie to, czego dokonał Jezus w misterium paschalnym, zwycięstwa, to celebrujemy, które jest uobecnione i trwa nieustannie w historii. I prości ludzie, można powiedzieć tak już przysłowiowo, prosta, starsza kobieta, starszy mężczyzna, dziadkowie gdzieś na wsi, przychodzą na Eucharystię. I oni tworzą historię świata. I oni, dzięki temu, że się włączają sercem w to wydarzenie, które Chrystus dokonał, że to oni, potem jak Pan Bóg widzi, że o, tu jest najważniejsze wydarzenie teraz, to powinien być news. A kto o tym mówi? Ba, mówi, a kto tak myśli? Teraz, mając to przed oczami, króciutko spróbujmy dotknąć również tego, co oznacza właśnie słowo. To jest uobecnienie i że Eucharystia jest również pamiątką misterium paschalnego. Kiedy Chrystus mówi, to czyńcie na moją pamiątkę. Tutaj dobrze dotknąć również tak troszkę takich aspektów teologicznych, krócej już, ale żebyśmy mieli to również przed oczami. W języku hebrajskim pamiątka to słowo zikaron. Grecy tłumaczyli to w Nowym Testamencie jako anamnezis, po łacinie memoria, my mówimy pamiątka. Natomiast sens tego wyrażenia jest właśnie taki, jaki mówiliśmy. Kiedy mówili Hebrajczycy pamiątka, zikaron, i kiedy w Nowym Testamencie pierwsi chrześcijanie również używali tego słowa anamnezis w języku greckim, bo mówili po grecku. Oczywiście nie wszyscy, judeo-chrześcijanie, nie. Natomiast potem poganie, znawróceni, to oczywiście. To oni właśnie mieli to rozumienie, że teraz się uobecnia to, co się działo wtedy. Nie sentymentalne, tylko wspomnienie tego, a kiedyś coś tam miało miejsce. Nie. Dzieje się to teraz. I o to chodzi. W zasadzie więc można tak ująć to określenie. Podsumowując, dodam tylko jeszcze jedną rzecz, chociaż jej nie rozwinę, a trzeba by było może, ale tylko jedną rzecz, że to uobecnienie, że to, że się realnie to dzieje, zakłada z kolei i w tym jest ugruntowana wiara w realną obecność Chrystusa. On mówi, to jest ciało moje i to jest Jego ciało. To jest Jego ciało. To nie jest pokarm metaforyczny w jakimś sensie, to jest prawdziwe Jego ciało, to jest prawdziwym pokarmem. Bo rzeczywiście tak się dzieje, że to On jest. Podsumowując nasze obecne wprowadzenie do medytacji. Rozważajmy przy obecnym, zaraz przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu, właśnie to, Eucharystia jako największy z darów. To nie jest tylko tak, że jest to jeden z darów. Jest to największy z darów. Jak mówili Grecy, to doron, ton doron. Dar darów. Właśnie dlatego, że tutaj uobecnia się to, czego Bóg dokonał nieprzewyższalnego w historii. Misterium paschalne Chrystusa. Rozważmy sobie dwa teksty do medytacji. Pierwszy, jeśli można sobie zapisać gdzieś, jak ktoś ma możliwość. To jest z Ewangelii Marka, rozdział 14, wersety od 22 do 25. Marek, rozdział 14, wersety od 22 do 25. I pierwszy list do Koryntian, to jest drugi fragment, pierwszy list do Koryntian, rozdział 11, wersety od 23 do 27. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 11, wersety od 23 do 27. I teraz przy rozważaniu zatrzymajmy się nad tym. Nie każdy z nas się zatrzyma osobiście. Jak ja otwieram się na ten dar? Jak ja przyjmuję ten dar? Jak ja uczestniczę w tym, co się wydarzy? Bo to się uobecni. Jak ja uczestniczę w tym największym wydarzeniu w historii Wszechświata? I dobrze jest pytać o konkrety. Pozwólcie, że ja tak 5 takich punktów podam. Jako pomoc. Pierwsza rzecz. To jest najważniejsze wydarzenie. Spotkanie oblubieńca z oblubienicą. Boga z człowiekiem. Kiedy ja przychodzę na to spotkanie? Przychodzę w ostatniej chwili? Gdybym miał przyjść na pociąg, jeśli spóźnię się, to nie pojadę. Wiem o tym, znam konsekwencje tego. Co robię, żeby się nie spóźnić? Na pociąg. Tutaj mam największe wydarzenie w historii Wszechświata. Kiedy przychodzę na to spotkanie? Pamiętajmy, informacja to nie jest to, że ja pewne rzeczy wiem. Można pewne rzeczy wiedzieć. Ale czasami jakby minąć się z tym, o co chodzi. A czy ja tym żyję? Informacja to nie kwestia tego, że ja wiem. To jest początek. I nie patrzmy na innych, nie, na siebie. Mogą być sytuacje, gdzie człowiek zrobi wszystko, co trzeba. Tu ktoś zatrzyma, tam zatrzyma. Zdarzy się. Ale czy ja to noszę w sercu? Idę teraz na spotkanie. I to z kim? Dalej, jak uczestniczę w Eucharystii? Jak uczestniczę w Eucharystii? Myślę, że nie jest to tylko doświadczenie kapłana, ale niestety wielu z was, mówię niestety w tym sensie, że jak się jest czasami na Eucharystii, na przykład, gdzie jest celebrowany sakrament małżeństwa, czy też Eucharystii, gdzie jest pogrzeb. Jak to wygląda uczestnictwo? Czasami kapłan robi znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i może jedna osoba, dwie, kilka, amen odpowie. Pan z wami i cisza. Czy to oznacza uczestnictwo w tym wydarzeniu? Zauważmy, o tak niewiele chodzi. O to, że ja wchodzę właśnie w to przez słowa. Jak uczestniczę? Kiedy trzeba, to wiele razy potrafię powiedzieć wyraźnie, także mnie słychać. A tutaj? Dalej, czy uczestniczę? Trzeci punkt. Czy uczestniczę wspólnie? Właśnie chodzi o to, że razem. Bywa tak, że oczywiście odpowiada jeden szybciej, drugi wolniej, ktoś ma taki, ktoś jest starszy, ktoś jest młodszy, to wiadomo, charaktery i osobowości i sytuacje. Tak, natomiast właśnie na Eucharystii możemy się uczyć tego, że wspólnie uczestniczymy. Staram się, żebyśmy weszli wtedy w to, żeby to była wspólna odpowiedź. Wspólnie odpowiadamy. Czy też ja uważam tak i tak, trzymam, bo w moim tempie to tak powinno być. No i wtedy to się wyczuwa, że jakby coś zgrzyta. Dalej, również przy Eucharystii, gdzie jest śpiew. To są drobne rzeczy, ale pamiętajmy, czwarte rzeczy. Prawda? Ale to wszystko oznacza teraz, jak ja się otwieram. Bo moje uczestnictwo to jest pewne otwarcie i pewien trud, chociażby taki. Jak ja śpiewam? Oczywiście chodzi znowu właśnie serdecznie, z wyczuciem. Nie chodzi o to, żeby jak najgłośniej. Oczywiście, że nie. Bywa tak, że ktoś może lepiej potrafi śpiewać, ktoś gorzej. To śpiewam szeptem, jakoś w tym sensie, że ciszej może, że jeśli wiem, że może nie potrafię ładniej jakoś zaśpiewać, fałszuję, ale jednak próbuję się włączyć. Żeby też nie było ostentacyjnie, prawda? To też wiemy, że to bardzo przeszkadza, bardzo. I dalej, na przykład, ostatni piąty punkt. Są takie Eucharystie szczególne, gdzie, no, na przykład właśnie w dniu niedzielnym. Czy zwracam uwagę na przykład na to, jak jestem ubrany? No, jeśli idziemy na ważne spotkanie, to każdy z nas zwraca na to uwagę. A tutaj? To wszystko jest wyrazem mojego serca. Tu nie chodzi o to, że ktoś daje, musisz tak. Nie. Pytanie jest takie, jak, na ile jest to głęboko uświadomione w moim sercu, z kim się spotykam, co się dzieje, co się tutaj wydarza. Bo jeśli takie rzeczy się wydarzają, jeśli to się uobecnia, jeśli to mi jest dawane, jeśli Bóg już mi tutaj daje całego siebie, całe życie, całe niebo, no to w jakiś sposób no, serce drgnie, jeśli jest wrażliwe. Czyli no, to może chociaż w drobny sposób to wyrażę, no tak jak umiem. Trwajmy przy tej adoracji, zatrzymując się na tym, jak przyjmujemy ten dar, który realnie się uobecni. Niech Maryja, która najpiękniej przyjęła i najpiękniej uczestniczyła w życiu w tym misterium, niech ona nam towarzyszy przy tej adoracji, przy tej medytacji.